Wracamy do studia. W studio siedzi zapowiadany wcześniej mecenas Lech Obara. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I trochę zacznijmy od ochrony dobrego imienia Polski i Polaków. Toczą się procesy, mamy nowe wyroki także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które otwierają nowe furtki, nowe pola do obrony dobrego imienia Polski przed sądami i krajowymi, ale także zagranicznymi. Jaki jest stan rzeczy, panie mecenasie, w tym boju sądowym o nasze dobre imię?
Powiem tak. Otóż my przez te 10 lat prowadzenia procesu przeciwko tym podstawowym wielkim mediom, jakim jest Axel Springer, a więc ekspozytura Die Welt, czy ewentualnie Focus Online jako największy portal, czy CDF, dopracowaliśmy się pewnego modelu, takiego zamkniętego modelu możliwości używania prawa cywilnego, artykułów dotyczących ochrony dóbr osobistych, do dochodzenia i ochrony tak zwanych przeżyć, ochrony, że tak powiem, poczucia tożsamości, godności deptanej przez różnego rodzaju określenia, jak polski obóz zagłady dla więźniów, ale mogą być inne określenia, które by dotykały osoby, która nie jest wymieniana po nazwisku, a jednak może być legitymowana do tego, żeby wystąpić przeciwko osobie, która formułowała te obraźliwe zwroty, na drogę sądową, prawa cywilnego. Było to dla nas najtrudniejsze w tych procesach. Bo jeszcze walka o polski sąd, to opieraliśmy się na orzecznictwie i przepisach prawa europejskiego. O polskie prawo. Jeżeli chodzi o dobro osobiste, gdy stworzyliśmy godność narodową, tożsamość, dopisując to do kodeksu cywilnego, to było jeszcze w miarę prosto. Natomiast indywidualizacja to była największa przeszkoda. I co się okazuje?
Czyli jeżeli ktoś powiedział polskie, przepraszam, cytuję, o Auschwitz, że to był obóz, który należał do Polaków, czy pojawiło się określenie polski, to wtedy sądy mówiły, no ale przecież pan Iksiński, który był więźniem tego obozu, nie jest z nazwiska, imienia
nie
wymieniony,
nie jest wymieniony.
Może skarżyć.
Oczywiście. I takie były argumenty, które CDF-u, który na przykład walczył z panem Karolem Tenderą. Takie były...
Przypomnijmy sprawę.
Znaczy, to było 22 grudnia 2016 roku. Zakończył się etap dochodzenia przez pana Karola Tendery roszczeń z tytułu krzywdy wywołanej określeniem przez niemiecko, największą telewizję publiczną Niemiec, CDF, określeniem polski obóz zagłady Auschwitz i Majdanek. Uznał on, że jest to krzywdzące, kłamliwe, krzywdzące i w związku z tym żądał ochrony prawa cywilnego, które daje tam artykuł 23-24. A więc żądał, żeby przeproszono w określonej formie, żeby to na pierwszej stronie było i przez 30 dni, żeby każdy, komu to określenie polski obóz zagłady Auschwitz zostało wdrukowane świadomość, a więc, a to było bardzo, że tak powiem, działanie, tworzenie przez polskie obozy zagłady, oddziaływanie na psychikę ludzi i ich poczucie tak zwanej prawdy o II wojnie światowej, a więc kłamstwa o II wojnie, to było to działanie, które chcieliśmy właśnie w tym procesie uznać za naganne i zażądać przeprosin, czyli że nie Polacy, a Niemcy tworzyli, że takie określenie może wywoływać błędne przekonanie odbiorcy, że to my, a nie ci, którzy rzeczywiście byli twórcami, i że przeprasza się, i uznając, że jest to określenie kłamliwe i może dotknąć pana Tenderę. Okazało się, że sąd uznał i tym samym zasadę indywidualizacji, która stała na przeszkodzie podobnym procesom przez dziesiątki lat, została wpisana jakby nagle w procedurę cywilną. I teraz 10 października tego roku nagle ta zasada indywidualizacji, która czasem jest w teorii przez prawników podważana, zwłaszcza podważał to prawnicy CDF-u, Międzynarodowa Kancelaria Prawna, została potwierdzona przez Trybunał Strasburski. Bo w podobnej sprawie jak do pana Tendery, były więzień obozu Mauthausen, Abu Lewita, wystąpił przed sądami austriackimi o to, by został przeproszony, Oczywiście jeszcze dostał zadośćuczynienie pieniężne za to, że któreś z pism określiło obóz Mauthausen jako obóz, w którym przebywali przede wszystkim notoryczni przestępcy, bandyci, tego rodzaju określenie. Przegrał w wszystkich sądach austriackich.
Aż poszedł
zwrócił do Strasburga. A Strasburg powiedział, jak powiem najkrócej, aby obrazić, nie trzeba po nazwisku. I powiedział, jeżeli więzień obozu może, jeżeli jest, czyta określenie, które dotyczy jego przeżyć tych historycznych, to znaczy, że narusza jego dobro osobiste, prawo do godności, prawo do tożsamości narodowej, prawo do prawdy historycznej i w związku z tym może być legitymowany. Wygrał ten proces, dostał określone świadczenia pieniężne. Co potwierdza, że nasze zwycięstwo w sprawie pana Tendery jest zwycięstwem, które jest jakby zaakceptowana ta linia, również orzecznictwo strasburskie. Przy czym ja bym dodał, proces, właśnie ten model naszego dochodzenia roszczeń, on został już, jest modelem zamkniętym, ponieważ CDF, która była stroną w procesie, tak się zdarzyło, że na 3 dni przed śmiercią pana Karola Tendery, który zszedł w wieku 98 lat, opuścił nas, cofnął skargę kasacyjną, w której podważał między innymi to, co oznacza, że wyrok ten stał się razem z poglądami tam głoszonymi i prawomocny, i ostateczny. A popatrzmy, jak to rzutuje. Tym bardziej, że w podobnej sprawie nasze matki, nasi ojcowie, pani mecenas dr Monika Brzozowska.
Nasze matki, nasi ojcowie.
Tak, filmu Nasze matki, nasi ojcowie. W pierwszej instancji żołnierz AK wygrał z tym, że naszym koncernem CDF, uznając, że sceny, które znamy, obelżywe sceny Armii Krajowej, która okazała się, że jakby współdziałała przy eksterminacji Żydów, ta scena z otwartym wagonem, zamkniętym, wiemy, jak to nas zabolało,
no to była scena, kiedy
zabolało
żołnierza. AK odbijają transport wojskowy Wehrmachtu, kiedy się okazuje, że tam nie ma materiałów wybuchowych, kiedy nie ma tam broni, amunicji, a jest transport więźniów żydowskich, to zamykają ten transport i pozwalają mu odjechać dalej.
Tak, i uznał sąd, także sam krakowski, uznał apelacyjny, przepraszam, okręgowy, uznał, że może to dotykać dóbr osobistych, godność i tożsamość narodową więźnia, przepraszam, żołnierza Armii Krajowej. I teraz, gdy CDF się wycofał, to znaczy, że całą skargę apelacyjną, którą opierał właśnie na kwestionowaniu prawa do sądu polskiego, do prawa polskiego, do istnienia takich dóbr, a tym bardziej do indywidualizacji, jakby została tym aktem jakby zniweczona i uważamy, że mamy model, który możemy używać w różnych sytuacjach, już nie tylko do określeń polskiej obozy.
Pytanie, na ile ten model będzie skuteczny, na ile można drogą sądową przed polskimi sądami albo sądami w innych krajach, w krajach pochodzenia konkretnych koncernów medialnych wymusić prawdę historyczną, żeby dziennikarze niemieccy, francuscy i innych narodowości, amerykańscy także pisali i mówili prawdę o II wojnie światowej.
Powiem tak, było to nasze zwycięstwo, które możemy tu w polskich już sytuacjach, gdy na przykład Marsz Niepodległości nazywa się Marszem Faszystów. Jeżeli to mówi osoba, czy medium i dziennikarz polski, istnieje pełna podstawa, żeby uczestnik takiego marszu mógł pozwać tegoż dziennikarza, czy wydawcę, czy producenta, a więc tutaj wybierając sobie, może pozwać do sądu i dochodzić roszczeń z tytułu, że on został obrażony. Nie wymieniony jako Kowalski, ale był uczestnikiem, a więc łączyła ich ta tożsamość w stanu faktycznego, przeżyć.
Tylko, że czas płynie nieubłaganie, także biologia nie bierze jeńców. Za chwilę będzie tak, że nie stanie żyjących żołnierzy Armii Krajowej, co mówię z dużym smutkiem, że już nie będzie tych osób, które będą bezpośrednio obrażone, bo nie służyły w formacjach, ale będą synowie, wnuki, prawnuki, będą Polacy, którzy też będą czuli się obrażeni tym, że używa się określeń polski obóz koncentracyjny, czy przedstawia się Armię Krajową jako formację w jakikolwiek sposób kolaborującą z Niemcami, czy z Sowietami.
Ma pan rację, panie redaktorze. I dlatego też pozostawiona w kształcie znowelizowany artykuł 55 ustawy o IPN-ie w części w której usunięto sprawę karną, już nie zawiera nowej regulacji, poza całym katalogiem przepisów karnych, które obowiązują, a które są, powiedzmy, w praktyce z różnych przyczyn niestosowane. Natomiast pojawiło się właśnie w tym celu nowe dobro osobiste. Dobro osobiste, jakie jest dobre imię państwa i narodu polskiego, które może być naruszane, a które legitymację do wystąpienia na drodze cywilnej mają z mocy ustawy organizacje społeczne, a więc nie więźniowie, których niestety będzie coraz mniej, będą odchodzić, a także prokuratorzy IPN-u. Ale nim zaczniemy eksperymentować, my musimy załatwić problem na ziemi niemieckiej wykonania tegoż naszego krakowskiego wyroku. Otóż wyrok ten został wcześniej uznany, nawet w pięknych słowach, przez Sąd Krajowy w Koblencji, uznany do wykonania. Ku naszemu zaskoczeniu Sąd Najwyższy, czyli Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe, niemiecki, nagle uznał, że ten wyrok narusza porządek, tak zwaną klauzulę porządku publicznego. W sposób rażący narusza porządek prawny Republiki Federalnej Niemiec, a tym samym porządek prawny Unii Europejskiej. Oczywiście jest to konstrukcja. Jeżeli mamy troszkę czasu, to bym powiedział, jak to ujął to Sąd Najwyższy.
No to proszę.
Sąd Najwyższy niemiecki nie polemizował z stwierdzeniami niższej instancji, a więc Krajowego Sądu w Koblencji, które były piękne zdania o tym, jak szkodliwe jest używanie takich słów. Jakże w konkursie wartości, jakim jest godność osobista i wolności słowa, zwycięża godność człowieka, pana Karola Tendery, która zasługuje, jak odpowiedziano, na szacunek całego, w przestrzeni publicznej całego świata. Czyli tutaj w sposób piękny, jeszcze ileś pięknych słów po wyważeniu sformułował. I nagle Sąd Najwyższy niemiecki jakby nie kwestionuje, nie wchodzi w te sprawy, tylko zaczyna, jakby poszukuje jakiejś furtki, która by mu dała wyjście z
niewykonania wyroku.
Jaką znalazł taką pokrętną furtkę? Otóż po pierwsze uznał i tutaj się zgodził, że faktycznie Auschwitz to był niemieckim obozem, a więc określenie jest kłamliwe. To mówi, co do faktu nie miał racji. Ale uznał, że oto treść przeprosin, jaki ma obowiązek opublikować CDF, jest opinią. A jako taką nie można dziennikarza czy koncernu zmuszać do przekazania jako swojej opinii cudzej. Rozumiem. No zobaczmy, jaka pokrętna historia. I narusza to tak zwany negatywną wolność wyrażania opinii. Artykuł 5 Konstytucji niemieckiej. Bardzo pokrętna prawniczo.
Tą logiką, którą przyjął Trybunał w Karlsruhe, to każde przeprosiny można tak odesłać do lamusa.
Ale zobaczmy, jaka misterna konstrukcja. Czyli każde przeprosiny. Oni mówią, w Niemczech nie ma przeprosin jako instytucji, ale znamy w Holandii, Szwajcarii, w krajach Europy Wschodniej, wszędzie istnieje w kodeksie cywilnym, ale orzecznictwo TSUE, znanego nam Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tych sprawach mówi, po pierwsze, jeżeli nie ma nawet instytucji, to trzeba podobną. Po drugie, nie wolno wchodzić w merytoryczną treść, a tam się znalazły zdania, które mówiły o merytorycznej treści, że może te przeprosiny wystarczyłyby składane osobiście, na piśmie, a nie trzeba ogłoszeń. To jest badanie merytorycznie wyroku. Tak jakbyśmy niemiecki wyrok do wykonania przekazali, zbadali i powiedzieli, że jest niesprawiedliwy. I w związku z tym jest to dla nas ewidentne naruszenie prawa europejskiego. To jest takie rozporządzenie 44/2001, które określa jurysdykcję wykonywania wyroku. I teraz się pojawia problem. My uruchomiliśmy najłagodniejsza, wydawało nam się skuteczny sposób kwestionowania tego wyroku. Bo po pierwsze, odwołaliśmy się do Trybunału Konstytucyjnego niemieckiego, bo mówimy to o wartościach, że w ogóle nie zrobili konkursu wartości, że godność, wolność. Godność została w ogóle pominięta. Dalej, europosłów uruchomiliśmy. Europosłów. Nawet z różnych opcji wyrażali swoje interpelacje. I co się okazało? Zostało to zlekceważone. Pani Vera Jourova, która wówczas się zajmowała praworządnością, a dzisiaj jest wiceprzewodniczącą i też od praworządności, odpowiedziała każdemu z naszych posłów, którzy się zwracali, to kwiat europosłów. Powiedziała, że w ogóle nie zna tego zdarzenia, że w 2022 roku będą badać i wtedy może się odniosą. Komisja Europejska, strażnik traktatów, strażnik wykonywania prawa europejskiego, które zostało zgwałcone, już nie złamane, zgwałcone tymże, tym orzeczeniem. W związku z tym...
Ale nie tylko Komisja Europejska ma możliwość wnoszenia spraw do TSUE, także obywatele Unii Europejskiej, każdy może taką sprawę wnieść.
Przy czym my chcemy, żeby, jeżeli europosłów tak potraktowano, w związku z tym trzeba uruchomić mechanizmy, które zna traktat o powołaniu Unii Europejskiej.
O funkcjonowaniu.
O funkcjonowaniu, przepraszam, Unii Europejskiej, a więc artykuł 285, 286. Który pierwsze daje prawo przedstawicielstwu państwa, więc rządowi, zwrócenia się do Komisji Europejskiej z zasygnalizowaniem problemu złamania prawa europejskiego. Komisja powinna się zwrócić do Niemiec, że oto miało miejsce ewidentne złamanie prawa. I po sporządzeniu opinii powinny albo Niemcy, nawet gdy dotyczy to, bo to wyraźnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej mówi, nawet gdy dotyczy organu, który korzysta z niezawisłości. Niemcy powinny podjąć działania w kierunku zmiany tego orzeczenia. Jak widzimy, europosłowie, którzy skierowali ich, było absolutnie nawet obraźliwe to odniesienie się pani Wery Jourovej. Natomiast rząd powinien jednak uruchomić ten mechanizm. Dalej pozostaje jeszcze taki prosty mechanizm. Po zawiadomieniu Komisji Europejskiej, że ona nie będzie działać, a nieraz się mówi, że Komisja Europejska to jest organ długo obradujący, a decyzje i tak podejmują Niemcy. W związku z tym, jeżeli ta komisja będzie długo obradować i nie podejmie żadnego stanowiska, samemu zwrócić się po powiadomieniu komisji do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tak jak już w 6 przypadkach różne państwa przeciwko różnym państwom występowały. Nie powinniśmy się bać akurat nie tego, że to są Niemcy, a tym bardziej, że byłaby to w jakiś sposób nasza asertywna odpowiedź na zarzuty, które nam formułuje się, oparte są o jakieś zasady rzekomo europejskie. Gdy my mamy konkretny artykuł 35 rozporządzenia 44/2000, które określa, że klauzule porządku publicznego w jakich sytuacjach może być zastosowana i plus artykuł 45, który mówi zakaz wchodzenia merytorycznie w treść wyroku, który jest przekazany drugiemu państwu europejskiemu do wykonania. Czyli można i tu powinniśmy się obudzić.
Słyszał państwo, jak zawiła jest walka prawnicza o dobre imię Polski. Lech Obara, prawnik, radca prawny w studiu Popołudnia Wnet. To panie radco, na koniec kwestia efektywności, bo mamy tych procesów kilka istotnych procesów przed sądami polskimi i międzynarodowymi w sprawie ochrony dobrego imienia Polski. Pytanie, czy to jest skuteczne, czy rzeczywiście powoli zachodnie koncerny medialne, dziennikarze, naukowcy zaczynają czuć pewien lęk, czy pewien dyskomfort, jeżeli użyją kłamliwego określenia, to być może nie ujdzie im to na sucho.
Ja powiem tak, droga prawna, te środki prawne, cywilne, ponieważ z różnych przyczyn karne nie mogą być skuteczne, mogą być tylko demonstracją, ponieważ jest zasada tego, że musi być oskarżony, stawić się czy podejrzany przed organem naszym wymiaru sprawiedliwości. Tego trudno oczekiwać. Natomiast droga cywilna mogłaby być zastosowana, ale ona powinna być zastosowana w sposób posiłkowy, gdy wcześniej, co jest ważniejsze, działa jakby mechanizm ten, soft mechanizm walki z różnego rodzaju antypolonizmem, czyli określeniami, które nazwiemy kłamstwem historycznym. I teraz tak, okazuje
czyli
się, że...
Czyli musi być to podglebie i dziennikarskie, i naukowe.
I naukowe, i dyplomacja publiczna, czyli omijanie rządu, a dochodzenie do organizacji.
I filmy, i kinematografia.
I teraz tak, zobaczmy chociażby na przykładzie tego wadliwego kodu pamięci, jaki jest polskie obozy koncentracyjne, czy polskie obozy zagłady, tego straszliwego określenia. Otóż okazuje się, że współdziałanie i MSZ-u, który wystosowuje, gdy widzi w mediach tych opiniotwórczych, bo ja nie mówię w tym całym śmietniku internetowym, ale w tych mediach opiniotwórczych, czy papierowych, czy internetowych, czy poważnych portalach określenie, występuje o sprostowanie, wyjaśnia, jakże jest to błędne i żąda określonej reakcji. Dalej, jest reduta dobrego imienia, która tysiącami zasypuje takie medium, przypomina, że ten wadliwe kody o pamięci jest niesłuszne, a wręcz może powodować konsekwencje prawne i pozwy, które prawnicy patrianostwa.
Mamy jedno i drugie.
I wtedy, gdy to się złoży, to się okazuje, że określeń polskie obozy zagłady czy polskie obozy koncentracyjne spadły o ponad 30%, dokładnie 32% między 15 a 18 rokiem. Czyli jednak to współdziałanie wszystkich w ten cały front walki z kłamstwem historycznym może przynieść efekty. I to dowodzi nam tego, że możemy mieć optymizm, jeżeli będziemy wspólnie działać.
Obawiam się, jeżeli tego nacisku by zabrakło, to ten odsetek by wzrósł, a nie spadł, że to jest ciągła walka i ona nigdy się nie skończy i ciągła presja, która musi być wywierana tak, żeby zachodnie media nie przekłamywały historii II wojny światowej, zwłaszcza w rejonie Europy Środkowej, a szczególnie na terenach Rzeczypospolitej. Lech Obala, radca prawny, prawnik z Olsztyna, był gościem popołudniowym. Dziękuję bardzo.